Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moimi gośćmi są pani wicekurator oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam pana redaktora.
Oraz Daniel Sawicki, dziennikarz Radia Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
A spotykamy się dzisiaj w związku z szkoleniem w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, ale właściwie z całą sytuacją. Daniel Sawicki, nasz dziennikarz, zajmował się tą sprawą, w związku z tym dziś również będziemy to relacjonować, ale również o tym dyskutować. W tej szkole, w tej placówce miało dojść do kontrowersyjnego, pełnego promocji środowisk LGBT szkolenia prowadzonego przez Instytut Równości. Również możliwa miała tam być agitacja polityczna. O tym powiemy sobie za chwilę, ale zanim o tym będziemy rozmawiać, chciałbym, żebyśmy wrócili do tego momentu, w którym to się wszystko miało zacząć. Szkolenia w szkołach i taki wniosek, opinie o to, aby szkolenia takie odbywały się w szkołach. O takie szkolenia wystąpiła Komisja Edukacji i Wychowania po sytuacji w szkole podstawowej numer 8 w Zielonej Górze, gdzie wystąpił przypadek, gdzie nauczyciel miał seksualnie wykorzystywać 14-latkę. Po tej sprawie, która ostatnio również frapowała Zielonogórzan, też uczniów czy nauczycieli, radni postanowili zaapelować do władz miasta Zielonej Góry, aby w tej sprawie wystąpić o przedmiotowe szkolenia. O tym mówi przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania w Zielonogórskiej Radzie Miasta Jacek Budziński. Posłuchajmy.
W związku z wydarzeniami w jednej ze szkół podstawowych w Zielonej Górze zebrała się Komisja Edukacji i Wychowania, rozpatrzyła kwestie zgłoszone przez rodziców, ale w związku z wystąpieniem w przypadku pedofilii również przyjęła apel do prezydenta, właściwie opinię, wniosek, aby prezydent miasta wdrożył szkolenia dla kadry nauczycielskiej naszego miasta w zakresie edukacji seksualnej, ale także reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Jednocześnie komisja poprosiła pana prezydenta, aby urzędnicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przygotowali również albo zlecili przygotowanie procedur, według których nauczyciele mają reagować, jeżeli spotkają się z przypadkami przemocy w szkołach. Czas pokazał, że akurat w tym przypadku mieliśmy rację, ponieważ wydarzenia w liceum ogólnokształcącym numer 5 pokazują, że jednak mimo iż procedury w szkole zadziałały, warto również przeszkolić nauczycieli, jak mają reagować, kiedy spotkają się z przejawami przemocy w własnych szkołach. Ja osobiście, zresztą mówiłem to wiele razy publicznie, uważam, że tego typu szkolenia powinny dla nauczycieli przeprowadzać uprawnione służby, na przykład policja, po to, abyśmy wiedzieli, jak na przykład mamy reagować, jeżeli któryś z uczniów pokazuje nam wpisy na portalach społecznościowych, że jutro w szkole na podłodze na przykład będzie krew. Nauczycieli tego na studiach nie uczą i warto, aby wyspecjalizowane służby nauczycieli w tej materii przeszkoliły, tak samo jak w przypadku na przykład postępowania nauczycieli, kiedy dowiedzą się o przypadkach pedofilii we własnej placówce.
To Jacek Budziński, przypomnę, przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania w Radzie Miasta. Z takim apelem do władz miasta radni się zwrócili i jak się okazało, szkolenie się odbyło. Lidia Gryko, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Zielonogórskim Magistracie, mówiła o tym na naszej antenie, że wybór instytucji szkolącej nauczycieli w zakresie zakresie sytuacji kryzysowych należał wyłącznie do kompetencji dyrekcji, w tym przypadku dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Posłuchamy jej głosu.
To szkolenie było również zorganizowane na prośbę nauczycieli i miało ono pomóc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi nauczyciele na co dzień się stykają. Pani dyrektor skorzystała z pomocy, był to Instytut Równości. Uważamy, że rzeczywiście takie rekomendacje do szkoleń powinny wypłynąć przede wszystkim z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z Kuratorium Oświaty, żeby dyrektorzy mieli pewność, że przekazywane treści są treściami, które pomogą.
No właśnie, i czy te treści, które były przekazane na szkoleniu, pomogły czy nie pomogły i jak ta sytuacja wyglądała? Dziś w naszym programie chcielibyśmy sobie omówić, ale też w jaki sposób te szkolenia, szkolenia nauczycieli, również pewnego rodzaju promocje różnych środowisk w szkołach, w placówkach mogą być realizowane. O tym dziś nasz program, myślę, wokół tych tematów będzie się toczył. Danielu, ty sprawdzałeś tą sprawę, rozmawiałeś z nauczycielami i powiedz, jak ta sytuacja wyglądała, jeśli możemy tak spróbować ją zrelacjonować od początku.
Tak, rzeczywiście zajmowałem się tą sprawą od momentu, kiedy dotarły do nas, do redakcji informacje, że taka rzecz ma miejsce, bo to chyba była jedna z pierwszych placówek, jeżeli nie pierwsza, która zdecydowała się na przeprowadzenie tego typu szkoleń po interwencji Komisji Oświaty i Urzędu Miasta. I słusznie, bo takie szkolenia są oczywiście potrzebne po tym, co się działo ostatnio w zielonogórskich szkołach. Tylko ja bym na początku chciał nawiązać to, co słyszeliśmy przed chwilą, do pani Lidii Gryko. Ja się zastanawiam, czy w ogóle kuratorium i ministerstwo w ogóle miało wiedzę, że takie szkolenia miasto zarekomendowało dyrektorom szkół, bo skąd akurat ministerstwo i kuratorium miałoby wiedzę, że takie szkolenia są i w jaki sposób miałoby desygnować poszczególne instytucje do tego, żeby rzeczywiście one prowadziły. Czy przedstawiciele tych instytucji mieliby prowadzić takie szkolenia? Ja myślę, że tutaj zabrakło być może tej wymiany informacji. I stąd właśnie w tej szkole, w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Góry wzięła się tam instytucja, która właściwie chyba nie jest powołana do przeprowadzania takich szkoleń dla nauczycieli właśnie. Bo przypomnijmy, instytut, tak zwany Instytut Równości, tak, czyli organizacja, która dotąd nie prowadziła, ja nie słyszałem przynajmniej, żeby prowadziła zajęcia dla nauczycieli, czyli dla kadry, dla tych osób, którzy są w szkole poza dziećmi najważniejsi. Oni mają przekazywać wiedzę, którą nabędą od przedstawicieli instytucji zajmujących się przede wszystkim pomocą w przypadku niestandardowych zachowań, gdzie mamy do czynienia z przemocą seksualną, a po drugie w przypadku zachowań, do których doszło w 5 LO, czyli gdzie ta sytuacja na pewno narastała przez dłuższy okres i w końcu doszło do tej ekspresji, do tego wybuchu. Ja jestem pełen wątpliwości, czy rzeczywiście Instytut Równości takimi rzeczami się wcześniej zajmował. Tym bardziej, że rozmawiając z nauczycielami, ja nabrałem właściwie przekonania, że to nie tędy droga, nie ta ścieżka działania.
No właśnie, nie co mówili nauczyciele o tym szkoleniu? Jak ono przebiegało, jak ono wyglądało?
Dokładnie. Nauczyciele przede wszystkim mówili mi coś takiego, że zamiast prowadzić szkolenie stricte dotyczące tych spraw, po pierwsze zajęto się omawianiem spraw politycznych. No w ogóle wszyscy zdziwili się, dlaczego taki temat, że ktoś nawiązuje do szeroko pojętej polityki krajowej, gdzie problem jest zupełnie inny. Po drugie, zaczęto na pewnym etapie rozmów z nauczycielami, zaczęło dochodzić do konfliktów, bo nauczyciele wyraźnie mówili, ale przecież to nie ten temat, nie te sprawy. Więc zaczęły się...
Proszę uszczegółowi, czego dotyczyły te rozmowy, ten zakres polityki, na jakie obszary polityki wchodzili ci członkowie Instytutu Równości?
Zaczęli odnosić się do wypowiedzi pana prezydenta, uznając czy komentując te wypowiedzi jako niedopuszczalne, nawołujące do przemocy, to jest zupełną aberracją sytuacyjną. Absolutnie nie można tego tak przecież odbierać. Następnie zaczęła się krytyka rządu niewiadomego powodu. Co to ma do sytuacji, która działa się w naszych szkołach? Zaczęli przekazywać swoje poglądy, zaczęli wręcz próbować indoktrynować nauczycieli i spotkali się, tak tak relacjonowali mi to nauczyciele. I spotkali się ze zdecydowanym oporem wielu nauczycieli, którzy zaczęli wychodzić też z tego spotkania, bo nie podobało im się to, co dzieje się na tym spotkaniu. Mało tego, w pewnym momencie zaczęto rozdawać naklejki, tak zwane tęczowe naklejki, i mówiono o tym, że te naklejki należy przyklejać na dzienniki między innymi, dlatego aby te, że to jest poszerzanie równości, nie wiem w jaki sposób, nie będę tego komentował, ale taki tekst ze strony tych państwa, które zajęli się ze strony Instytutu Równości i tym szkoleniem, padły. Mało tego, zaczęto opowiadać również, że jeżeli jakaś dziewczyna, chłopak, bo to jest młodzież przecież w tej szkole, twierdzi, że na przykład czuje się inaczej niż dziewczyną lub chłopak, nie czuje się chłopakiem i wymyśli sobie jakieś imię inne, to należy tym imieniem się zwracać do tej osoby, na co oczywiście zareagowali nauczyciele, mówiąc, no jakim cudem, przecież to jest niezgodne z jakimikolwiek normami, prawami, prawem oświatowym. Czyli dziewczynka o imieniu, nie wiem, Agnieszka powie, że dzisiaj czuje się Ryszardem, to dzisiaj nauczyciel ma się zwracać per Ryszard tej dziewczynki, a za dwa tygodnie, przepraszam, może znowu per Agnieszka, tak? No, to są niepoważne rzeczy i te rzeczy próbowano przemycić niestety na tym spotkaniu. Zbulwersowało to bardzo wiele osób. Powiem szczerze, że rozmawiając z nauczycielami, na początku nie chciało mi się wierzyć, że coś takiego może zajść podczas szkolenia w szkole, ponad szkole średniej, bo to są szkoły średnie dzisiaj. I niestety w 100% okazało się to później prawdą, bo te same twierdzenia padły z kilku ust.
Te doniesienia też wywołały reakcję Kuratorium Oświaty. Pani wicekurator jest dzisiaj z nami. Pani wicekurator, mam takie pytanie w takim razie. Jakie czynności będą realizowane? Czy jakaś kontrola w tej sprawie jest w kuratorium prowadzona i czy ewentualnie jakie są podstawy tejże kontroli?
Tak, oczywiście będzie kontrola. Kontrola po tych wydarzeniach, które miały miejsce i po tej Radzie Pedagogicznej i po tym, że wcześniej już wpłynęło do kuratorium jeszcze w październiku, ale początkiem października wpłynęło do kuratorium pismo pani dyrektor, która informuje, że w związku z wpłynięciem pisma rodzica o transpłciowości dziecka i zachowaniu nauczycieli na lekcjach, pani dyrektor informuje panią kurator o działaniach, jakie podjęła. I między innymi pani dyrektor informuje w punkcie 6, że w październiku zostanie przeprowadzona rada pedagogiczna na temat transpłciowego ucznia w szkole ponadpodstawowej. I ponieważ nas to pismo nie zadowalało, wobec tego postanowiliśmy uruchomić kontrolę w trybie działań doraźnych. Kontrola ma sprawdzić szereg aspektów, między innymi jakie osoby prowadziły to szkolenie, jaki był program tego szkolenia, jakie treści były przekazywane podczas tego szkolenia nauczycielom i jak wyglądał nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad wygłaszanymi podczas tego szkolenia treściami. Oczywiście nas niepokoi też to, że nauczycielom ma być wpojona czujność dla, no powiedzmy, obrony praw lobby LGBT i pokazanie opresyjne jakby narzędzia wobec uczniów reprezentujących te wartości tradycyjne poprzez określenia, że to są uprzedzenia czy stereotypy. Jednym słowem, Jeżeli taki kontrowersyjny temat dyrektor podejmuje, ten temat dotyczy transpłciowego ucznia w szkole, to nie można jakby stawiać w opozycji uczniów, uczniów pozostałych. Uczniów, którzy no powiedzmy tradycyjne wartości prezentują i określać je jako uprzedzenia czy stereotypy. No takie zachowanie wydaje się być no niedopuszczalne. Przede wszystkim to szkolenie, z tego co słyszę, nie było rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. No nie prowadzili tego szkolenia specjaliści, którzy by, no powiedzmy z policji, którzy by odpowiednio do też ten temat przedstawili, temat dotyczący bezpieczeństwa w szkole. No i najważniejsza rzecz to też nie było pozytywnej opinii Rady Rodziców czy też Rady Pedagogicznej, dlatego że ci nauczyciele wychodzili z tego szkolenia. Czyli rozumiem, że to szkolenie, które się odbyło w Dzień Komisji Edukacji Narodowej, czyli w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, to szkolenie no, nie uzyskało pozytywnej opinii samej Rady Pedagogicznej.
No tu się pojawia pytanie również pani kurator o to, co, jakie treści mogą być w szkołach obecne. Mówi Daniel, tutaj nam relacjonował nasz dziennikarz, że pojawiły się tam również tematy polityczne, które były również przez organizatorów, właściwie przez prowadzących szkolenie, artykułowane. Czy szkoła to jest miejsce na agitację polityczną wobec nauczycieli?
Absolutnie nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, że jeżeli chodzi o stowarzyszenia, czy jakieś stowarzyszenia harcerskie, no różne są, no to jak najbardziej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców czy Rady Szkoły, dyrektor może, pod warunkiem oczywiście tej pozytywnej opinii, dyrektor może, ja podkreślam, oczywiście rola wychowawcza tutaj powinna być tych stowarzyszeń, tak? Natomiast absolutnie nie może być szkoła miejscem agitacji politycznej, nie może. Organizacje polityczne w szkole nie mogą bezwzględnie działać i to oczywiście reguluje ustawa Prawo Oświatowe, artykuł 86 ustęp 2.
Czyli doszło tu do jakiegoś naruszenia prawa, do jakiegoś, nie wiem, takiej sytuacji, która może i kto może ponieść konsekwencje za wpuszczanie tego typu środowisk, które agitują politycznie na terenie szkoły. W jaki sposób tutaj też kuratorium może nie tyle będzie reagować, o ile ma jakieś instrumenty czy narzędzia do tego, aby takich sytuacji nie dochodziło?
To znaczy my najpierw sprawdzimy oczywiście, czy była ta pozytywna opinia i Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, a później te, oczywiście te treści również, jakie były przekazywane. No i to w pierwszej kolejności. No i oczywiście, czy doszło do uchybienia obowiązkom dyrektora wynikającym z przepisów prawa. Na pewno jakieś tam obowiązki służbowe, jeżeli doszło, mogą być wyciągnięte, bo niepokoje społeczności szkolnej, czy niepokoje ze strony nauczycieli, czy niepokoje ze strony rodziców również pewnie tam były. Tego nie wiemy, to dopiero pokaże to na ten czas nie mogę powiedzieć, tak? Bo to dopiero pokaże ta kontrola w trybie działań doraźnych.
Jasne.
I wtedy będziemy myśleć dalej. Natomiast chciałam podkreślić, że to też powinno być taką przestrogą dla pozostałych, tak? Że absolutnie nie można agitować politycznie na terenie szkoły. Szkoła jest, powinna być miejscem wolnym od agitacji politycznej, no co oczywiście nie ma nic wspólnego z wiedzą przekazywaną na temat partii politycznych w ramach przedmiotu, na przykład w ramach WOS-u, czy w ramach innych przedmiotów w ramach podstawy programowej.
Daniel, ja jeszcze przerwę na chwilę pani, bo jeszcze tu jedna kwestia została poruszona. Oprócz agitacji politycznej jeszcze było informowanie czy zapraszanie nauczycieli do tego, czy zachęcanie ich do tego, aby szanowali to, w jaki sposób uczniowie mówią o sobie i o inne takie trudności czy problemy, z którymi nauczyciele się mogą spotkać. Bo mogą się na przykład spotkać z tym, że jakiś uczeń powie, że proszę od dzisiaj do mnie się zwracać nie imieniem męskim, tylko żeńskim, bo ja się czuję dziewczynką czy czuję się kobietą. Tylko że to może pociągać za sobą wiele dodatkowych kwestii, na przykład takich, że ten chłopiec do tej pory będzie chciał korzystać z damskiej toalety czy z damskiej szatni na przebieranie WF-u, prawda? I czy tutaj też kwestia taka, że jest to czas, kiedy młodzież dorasta, szuka pewnych też, a może czasem mieć skłonności do różnego typu jak gdyby też spróbowania czegoś nowego, bo często się o tym w ten sposób mówi, co powoduje też często czas takiego buntu, czas takiego trochę też emocjonalnego podchodzenia do różnych spraw. I gdy młody mówi w ten sposób, proszę mnie traktować tak czy tak, w jaki sposób nauczyciele mają reagować? Bo tak jak mówię, może to nieść dodatkowe konsekwencje, które z drugiej strony mogą być uciążliwe dla innych uczniów, bo dziewczynki w swojej toalecie, widząc chłopca, który mówi o sobie, że jest dziewczynką, no mogą nie czuć się zbyt komfortowo.
Tak, oczywiście. No to wie pan, no to właśnie... Takie szkolenie, jak nauczyciele mają reagować na takie trudne problemy, to właśnie takie szkolenie powinni przeprowadzić fachowcy, psychologowie, psychiatrzy, żeby pewne, czy pedagodzy, żeby pewne, no jakby wyprzedzić pewne reakcje uczniów, z którymi możemy mieć do czynienia. Ale chciałam podkreślić, że to są jakieś no, przypadki jednostkowe. Nie ma takich przypadków nagminnie. Prędzej się spotykamy właśnie z przejawami bulimii, anoreksji, agresji, autoagresji w szkołach czy depresji. Natomiast nie ma takich przypadków, naprawdę proszę mi wierzyć, że aż tak dużo takich sytuacji nie ma. Ja bym zawsze, wie pan, no trzeba by było sięgnąć też do preambuły ustawy Prawo oświatowe i tam wyraźnie mamy napisane, że oświata stanowi wspólne dobro dla nas wszystkich, że kierujemy się w tym przypadku zasadami Konstytucji, Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o prawach dziecka, prawach obywatelskich itd., itd. i respektujemy chrześcijański system wartości. Za podstawę przyjmujemy te wartości uniwersalne, etyczne wartości uniwersalne. I te wartości wyraźnie określa ustawa, czyli kształcenie i wychowanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, też otwarcia na Europę, na świat, jeżeli będziemy przyjmować no jakieś takie skrajne sytuacje, jak pan nakreśla, za normę, no to wytworzymy jakieś kuriozum, jakiś chaos. No, to jest niedopuszczalne. My musimy się kierować pewnymi pewnymi zasadami, które mamy wypisane w polskim prawie i tyle.
Spójrzmy na to też szerzej. W Zielonej Górze mamy sytuację, to co było wspomniane na początku audycji, z jednostkowym przypadkiem, gdzie nauczyciel miał z 14-latką miało dochodzić do jakichś czynności seksualnych. Z drugiej strony mamy tą sytuację z tym szkoleniem. Z trzeciej strony mamy dziewczynkę, która przynosi noże do szkoły i tak jak pani wspomniała, dochodzi do czynów agresji. Czy w wyniku tych wydarzeń kuratorium będzie jakieś wytyczne przekazywać do Wydziału Edukacji miasta Zielona Góra, czy bardziej miasto musi sobie z tą sytuacją poradzić i wdrożyć jakieś działania?
Kuratorium działa w granicach nadzoru, tak? Czyli ewaluacja, kontrola, wspomaganie. I w ramach tego wspomagania lubuski kurator oświaty może oczywiście takie szkolenie we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, takie szkolenia się już wcześniej odbywały, oczywiście zarekomendować i wspierać. I na pewno takie będziemy wdrażać. Natomiast gotowego programu naprawczego na pewno nie będziemy szkołom podsuwać. Bo to nie jest rola lubuskiego kuratora oświaty. To, co możemy, co dotyczy wspierania jak najbardziej, czyli szkolenia, będziemy to robić w ramach swoich kompetencji jak najbardziej.
A to mówiła wicekurator oświaty pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również Danielowi Sawickiemu, naszemu dziennikarzowi, który zajmował się sprawą szkolenia w Zespole Szkół w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie rektorze. Czy można jeszcze jedno zdanie? Bo proszę, mamy jeszcze czas, czy już nam się skończył?
Pół minuty na koniec.
Pół minuty. Ja chciałem powiedzieć, proszę państwa, że pozwoliłem sobie sprawdzić to stowarzyszenie, tą organizację, jakim jest właśnie Instytut Równości i no, w KRS-ie jest pełna informacja na ten temat. To jest po prostu, proszę państwa, jakaś agencja reklamowa, agencja zajmująca się sprzedażą miejsca reklamowego w mediach drukowanych, w pozostałych mediach. Prowadzi działalność związaną z targami, wystawami, kongresami, a także, to jest bardzo ciekawe, na przykład z produkcją bielizny, sprzedaży tejże bielizny poprzez internet, sposób wysyłkowy, produkcją również gotowych wyrobów tekstylnych, więc naprawdę warto sprawdzić.
A jest to stowarzyszenie czy firma?
No to jest w rejestrze stowarzyszeń jest zarejestrowana ta organizacja, ale oczywiście zajmuje się również tymi rzeczami, o których w tej chwili powiedziałem. To są rzeczy z polskiej klasyfikacji działalności i podmiotów gospodarczych, więc co to ma wspólnego ta akurat działalność z prowadzeniem działalności edukacyjnej na temat szkoleniowej na temat szeroko pojętej edukacji, nie wiem. To jest po prostu firma i myślę, że należy dużo ostrożności i dużo rozsądku mieć i szczególnie ostrożności w tym, jeżeli takie osoby zaprasza się do szkoły.
A my będziemy sprawie się przyglądać, zwłaszcza wynikom, wynikom kontroli Kuratorium Oświaty. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Łukasz Brodzik, zapraszam za tydzień na kolejny Miejski Punkt Widzenia.
Dziękuję bardzo.
Miejski Punkt Widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.